Ludwik Martę, przykład ojcostwa. Wprowadzenie. Ludwik Józef Alojzy Stanisław Martę urodził się w Bordeaux 22 sierpnia 1823 roku jako syn Pierre'a François i Marie-Anne Martę. W dniu chrztu kardynał François de Vieux-de-Blois powiedział o nim do rodziców: cieszcie się, to dziecko zostało wybrane. Początki kształtowania się osobowości Ludwika Martę są związane z karierą wojskową jego ojca. Od ukończenia 3,5 roku do 7 roku życia należał do tak zwanych enfants de troupe, korzystając w ten sposób z przywilejów, które zostały dane dzieciom wojskowych. Dzieci te były wpisane do swoistego rejestru poborowych korpusu, miały bezpośredni nadzór oficera, który wspierany był pewną liczbą podoficerów, uczyły się czytać, pisać, liczyć. Oprócz tego, jak na wojsko przystało, otrzymywały lekcje gimnastyki i pływania. Zważywszy na młody wiek młodego Martena, prawdopodobnie nie brał udziału we wszystkich zajęciach, ale jak pokazała przyszłość, z całą pewnością stał się dobrym pływakiem, kiedy uratował młodego człowieka podczas swojego pobytu w Strasburgu wiele, wiele lat później. Kiedy rodzina przeniosła się do Alençon w 1831 roku, mały Ludwik poszedł do szkoły prowadzonej przez braci szkół chrześcijańskich. Nie zachował się żaden ślad ani świadectwa, ani dyplomu ukończenia szkoły, ale, jak tego dał przykład w późniejszym życiu, nabył prawdziwej kultury w tym okresie. Dowodem tej wielkiej kultury i zainteresowań młodego Ludwika są dwa zeszyty fragmentów literackich, które zgromadził w Rennes w 1842 roku. W ten sposób rozpoczął zwyczaj, który towarzyszył mu praktycznie przez całe życie, kopiowania tekstów, aby móc do nich później wracać. Teksty te były bardzo często odczytywane, kiedy po małżeństwie z Zelią Martę pojawiły się dzieci. Wieczorami siadano wokół kominka i odczytywano teksty z owych fragmentów literackich. W tym samym okresie Ludwik zaczyna zastanawiać się nad swoim powołaniem i jedna z modlitw, którą przepisał do swoich zeszytów, wskazuje na głębokie uczucia religijne i wiarę tego człowieka. O Boże Wszechświata, jakże wielkie i piękne są Twe dzieła. Boże mojego serca, jakże słodkim jest mi wierzyć w Ciebie i jakże mógłbym wyprzeć się Ciebie, skoro Twoja obecność jest widoczna wszędzie z taką chwałą i okazałością. Boże dobroci, wybacz grzechy mojej młodości. Przyjmij zbłąkane dziecko, które tuli się do Twojej ojcowskiej piersi. A skoro pokazujesz swą moc, regulując bieg gwiazd, uporządkuj również moje serce, podporządkowując je na zawsze prawom Twojego godnego uwielbienia i najwyższego majestatu. Z jakiej rodziny pochodził Ludwik Martę? Kim byli dziadkowie świętej Teresy? Zatrzymajmy się na chwilę i zobaczmy, jakim człowiekiem był ojciec Ludwika, Pierre François. Jest to wojskowy, człowiek o zdecydowanym, mocnym charakterze. Jego duch wiary w sposób szczególny ujawniał się w sposobie uczestniczenia we mszy świętej. podczas której widywano go modlącego się długo na kolanach po konsekracji. Kapelanowi wojskowemu, który mówił mu, jak bardzo dziwiono się jego zachowaniu, odpowiedział: powiedzcie, że jest tak, ponieważ wierzę. Jego dusza osoby wierzącej ujawniała się także przy okazjach mniej niezwykłych. Przykładem może być list, który napisał do pewnego młodzieńca, narzeczonego jednej z wnuczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pragnę całym sercem, aby boski nauczyciel zechciał pobłogosławić wasz związek z moją ukochaną wnuczką i abyście byli szczęśliwi, na ile to możliwe w tym świecie, i aby w waszym ostatnim tchnieniu Bóg przyjął was z miłosierdziem i umieścił wśród szczęśliwych nieśmiertelnych. Cały wasz w Jezusie i Maryi. W jednym z listów do brata Izydora Gerę Zelia złożyła bardzo piękny hołd zmarłemu. Mój teść zmarł o 1:00 po południu. W ubiegły czwartek otrzymał wszystkie sakramenty. Zmarł jak święty. Jakie życie, taki koniec. Nigdy nie uwierzyłabym, że będzie miało to tak wielki wpływ na mnie. Pani Martę, babcia świętej Teresy, podzielała uczucia męża. Pewnego dnia synowa Zelia powie o niej, ogłaszając bratu śmierć kapitana. Moja teściowa przez 2,5 miesiąca spędzała całe noce pielęgnując go i nie zgodziła się na niczyją pomoc. To ona go pochowała i doglądała go umarłego w dzień i w nocy. Wreszcie ma wyjątkową odwagę i wiele innych cnót. Ale jaki charakter miał ich syn, Ludwik? Jakim był człowiekiem? Wydawałoby się, że przykład ojca, walecznego oficera, kawalera zakonu świętego Ludwika, mógłby obudzić w młodym człowieku zamiłowanie do kariery wojskowej. Tymczasem po zakończeniu nauki nie wstąpił do armii. Był wytrzymały, energiczny, odważny, co pokazują niektóre epizody, jednak miał również skłonność do skupienia. Cenił to, co w sposób naturalny sprzyjało jego umiłowaniu ciszy, a nawet samotności. Skłoniło go to do cenienia życia w spokoju, co mogłoby w powiązaniu z jego rozwagą i umiarkowaniem przyczynić się do wzbogacenia jego życia wewnętrznego. To nam wyjaśnia, dlaczego jego ulubionym zajęciem było łowienie ryb. Oprócz tych cech można w nim zaobserwować instynkt artysty ćwiczony w rysunkach. Wrodzony miał także uporządkowanie. Kochał pracę dobrze wykonaną, starannie wykończoną, co świadczy o jego zmyśle porządku i dużej wrażliwości. To także wyjaśnia, dlaczego zawód, który wybrał, to zegarmistrzostwo. I tak jak we wszystkim, tak i w swojej karierze zawodowej, Ludwik pragnie być perfekcyjny, doskonały i bardzo precyzyjny. I dlatego, aby udoskonalić swoje umiejętności zegarmistrzowskie, najpierw udaje się do Bretanii, do Rennes, a następnie w 1843 roku do Strasburga, gdzie spędzi 2 lata na praktyce zegarmistrzowskiej. W tym też okresie zaczyna poważnie myśleć o powołaniu zakonnym. Pragnie wstąpić do kanoników świętego Bernarda w Alpach Szwajcarskich. Jednak okazuje się, że to nie miejsce dla niego. Dwa lata później, w 1845 roku, powrócił tam znowu z zamiarem wstąpienia do zakonu i oficjalnie nie został przyjęty z powodu nieznajomości łaciny. Postanowił poświęcić się studiom nad łaciną, jednak po licznych usiłowaniach zrezygnował. Celina, jego córka, pozostawiła nam w zapiskach takie wspomnienie. Zawsze wierzyliśmy w rodzinie i jestem tego pewna, że to nie kanonicy z przełęczy świętego Bernarda odmówili przyjęcia go, lecz to mój ojciec, widząc jak trudzą go te studia, zrezygnował ze swych dążeń. Praktyka w Rennes i w Strasburgu uczyniła go gotowym do rozpoczęcia pracy zegarmistrza. Jednak, aby dopełnić swojego wykształcenia, Ludwik udaje się jeszcze do Paryża. Paryż. Paryż był dla Ludwika okresem próby i doświadczenia. O tym mieście w literaturze mówiono o Paryżu. Kto zdoła cię opisać? Któż zdoła połączyć twe tysiące różnych części? Ukazać je z jednego punktu widzenia? Wyrazić cię jedną myślą? Paryżu, panteonie grzechu, pręgierzu cnoty, wielka i nikczemna rzeczy, nieustająca antytezo dobra i zła, piękna i szpetoty, niebiańskości i błota. Paryżu, ołtarzu, szafocie, pinaklu, rynsztoku, sanktuarium, puszczo, areno, trójnogu, przytułku, piekle. Nie znamy doświadczeń Ludwika z tego okresu. Jedynie pod koniec swojego życia Celina, jego córka, napisała: o tym pobycie w Paryżu wiemy tylko z listów mojej matki do wuja Guérin, w którym czyni ona aluzję do trudności i pokus, na jakie natrafił sługa Boży w stolicy i które zwycięsko pokonał. Zdaje się, iż nieznajomi pod pretekstem miłosierdzia próbowali go wciągnąć do masonerii. Jednak gdy zorientował się, iż w grę wchodzą jakieś tajemnice, stał się nieufny i odmówił zdecydowanie. Kończąc swój pobyt w Paryżu, Ludwik wraca w 1850 roku do Alençon. Przy pomocy życzliwych mu ludzi nabył dom i otworzył zakład zegarmistrzowski. Od samego początku zdecydował, że zakład nie będzie otwierany w niedzielę. Jednocześnie umiłowanie ciszy i ustronia przyczyniło się do zakupu małej posiadłości, zwanej później pawilonem. Miał on kształt sześciokątnej wieży o trzech piętrach, wzniesionej w ogrodzie. W nim, w owym pawilonie, Ludwik umieścił figurę świętej dziewicy, którą podarowała mu jedna z mieszkanek Alençon. Figurę, która później stanie się sławną jako dziewica uśmiechu. Pomieszczenia wieży były umeblowane w taki sposób, aby umożliwić mu zasiadanie przy stole i poświęcenie się lekturze zajmujących dzieł, które kochał. Ludwik miał przyjaciół, znajomych, z którymi lubił łowić ryby i grać w bilard, ale nie znajdował upodobania w tym, co światowe. Co więcej, potrafił okazywać swoją dezaprobatę, gdy towarzystwo, w którym się znajdował, urządzało zabawy w seanse spirytystyczne. Podczas jednej z takich okazji stanowczo odmówił uczestnictwa w demonstracji obracającego się stołu, chroniąc się na modlitwie. Mimo że skromny, był znany i ceniony za swoje rzadko spotykane cechy, za naturalną wytworność. Wyjaśnia to, dlaczego przedstawiono mu projekt małżeństwa z pewną młodą damą z wyższych sfer. Projektu tego jednak nie zaaprobował, bo sam Bóg przygotował spotkanie miłości, które miało odmienić nie tylko jego życie, ale i życie wielu osób urzeczonych owocami wiary, rodziny, którą miał stworzyć z Elią Gerę. Jak doszło do ich spotkania? Bardzo prosto. I chciałoby się powiedzieć przez przypadek, niepostrzeżenie. Pewnego dnia Zelia, przechodząc przez most świętego Leonarda, spotkała młodego mężczyznę, którego szlachetna fizjonomia, umiarkowany chód, pełne godności zachowanie uczyniły na niej wrażenie. W tym samym momencie wewnętrzny głos wyszeptał jej: to właśnie tego mężczyznę przygotowałem dla ciebie. Wkrótce dowiedziała się, że owym nieznajomym był Ludwik Martin. Po religijnych zaręczynach nastąpił ślub o północy. A później długie i piękne życie całkowicie oddane Bożej opiece. I na początku to życie bardzo szczęśliwe, życie Ludwika i Zeli, ale niestety po przedwczesnej śmierci małżonki Ludwik pozostaje sam. Sam ze swoimi córkami. I w tym momencie, na zakończenie tej krótkiej charakterystyki Ludwika Martin, chciałoby się zobaczyć, jakim był ojcem. Istnieje przecież pewna obawa, czy ten, który przez całe życie pragnął obrać stan zakonny, który po ślubie decyduje się w pierwszym momencie na życie ze swoją małżonką jak brat z siostrą, mógł posiadać i wprowadzać w życie prawdopodobnie jakiś zafałszowany obraz ojcostwa. Był przecież, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, tak bardzo nieżyciowy i nienowoczesny. A tymczasem nic bardziej błędnego. I chociaż nie sposób omówić wszystkich jego cech, dotknijmy przynajmniej niektórych, tych szczególnie dla nas aktualnych. Po pierwsze, Ludwik Martin to ojciec modlący się. W życiu rodziny była obecna codzienna, wspólna modlitwa i codzienna Eucharystia. Codzienna Eucharystia, która w tamtej epoce nie była czymś praktykowanym przez ogół katolików. Umiłowanie Eucharystii Ludwik wyniósł ze swojego rodzinnego domu. Słyszeliśmy o przykładzie, jaki w tym względzie dał dziadek świętej Teresy. Modlitwa i oddanie się modlitwie było w życiu Ludwika czymś bardzo naturalnym. Gdy Teresa patrzyła, jak on się modli, odczuwała wtedy pragnienie zwracania się też do Boga, w którym odgadywała niezgłębioną dobroć. Gdy w kościele ksiądz głosił kazanie o świętej Teresie z Awila, pan Martin, pochylony nad swoją kilkuletnią wówczas córką, mówił: słuchaj dobrze, moja królewno, bo mowa o twojej świętej patronce. Teresa wspomina: rzeczywiście, słuchałam uważnie, ale częściej patrzyłam na tatę niż na kaznodzieję. Jego piękna twarz tak wiele mi mówiła. Czasem jego oczy wypełniały się łzami, które na próżno usiłował powstrzymać. Wydawał się już nie z tej ziemi. Tak bardzo jego dusza zatapiała się w odwiecznych prawdach. Kiedy indziej Teresa pisała do chorego ojca: gdy myślę o tobie, kochany tatusiu, naturalnym odruchem zwracam się myślą do Boga, gdyż zdaje mi się niemożliwym widzieć na ziemi kogoś świętszego niż ty. Podczas modlitwy rodzinnej Teresa podziwiała go rozmodlonego. Wystarczyło na niego popatrzeć, by się przekonać, jak modlą się święci. jest to Ojciec obecny. Tragedią współczesnej rodziny jest prawie całkowita nieobecność ojca, a coraz częściej obojga rodziców. Ludwik jest obecny w domu, pomimo bardzo dużego zaangażowania zawodowego. Zawód jednak był podporządkowany rodzinie. Ludwik był w domu. Znajduje czas i przestrzeń, aby nie tylko modlić się, ale także czytać, rozmawiać ze swoimi dziećmi, wychodzić na spacer, szczególnie po śmierci żony. I wreszcie Ludwik Martin to ojciec cierpiący. Ostatni etap życia to ciężka, poniżająca choroba. To wtedy Teresa przybiera drugie wezwanie od Najświętszego Oblicza, bo na obliczu cierpiącego ojca dostrzega oblicze Zbawiciela. Ostatnie świadectwa wierności, wiary, pokory. On sam nie zostawił nam na ten temat żadnego słowa. Nie zostawił, ponieważ nie mógł. Choroba bowiem zawładnęła przede wszystkim jego umysłem. I z tego powodu choroba ta była tak ogromnym upokorzeniem dla niego samego, ale i dla całej rodziny, w tym córek żyjących w Karmelu. Tak jednak przeżywa je najstarsza z córek Ludwika, Maria. Kiedy to się rozpoczęło, zobaczyłam tak wyraźnie pewnego dnia podczas mszy świętej owoc tego cierpienia, że nie chciałabym zamienić go na skarby całego świata. Kolejna córka, Leonia, mówi: w niebie zobaczymy naszego ukochanego ojca, tak upokorzonego na tej ziemi, napełnionego chwałą na całą wieczność. Stańmy się jego koroną, bądźmy godne tak wielkiego ojca. Moglibyśmy bez końca przytaczać fragmenty listów sióstr Martę, ale niech wystarczą te dwa fragmenty jako dowód na głęboki wpływ, jaki ojciec wywarł na swoje córki. Cierpienie, które staje się świadectwem, najwyższym i najsubtelniejszym aktem wychowawczym.